Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Godzina 9.30, zaczynamy zatem kolejny indeksowy VIP-room. Przy mikrofonie wita Was Michał Cierniak, a ze mną Marta Gendera z Fundacji Salony. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Jeszcze bliżej ci mikrofon, żeby już lepiej cię było słychać. Dobrze, to możemy teraz zacząć. Porozmawiamy sobie o letnim pawilonie, który stanął w Parku Tysiąclecia już niemal 3 tygodnie temu. Dzisiaj odbędzie się tam spotkanie z przedstawicielami właśnie Fundacji Salony, między innymi z tobą, a także z projektantką tego salonu, tego pawilonu. No i na początek chciałbym ciebie zapytać, bo ten pawilon już, jak wspomnieliśmy, niemal 3 tygodnie stoi. Jakiś odzew ze strony mieszkańców miasta dostajecie? Reakcje jakieś, czy są to pozytywne reakcje? Mam nadzieję, że tak.
Myślę, że chyba jeszcze nie robiliśmy takiego projektu, który by się spotkał w zasadzie tylko chyba z pozytywnymi opiniami. Rzeczywiście jest nam bardzo miło, że mieszkańcy korzystają z tego miejsca i bardzo się cieszymy, że jest to miejsce właśnie funkcjonalne, do którego mogą przyjść, w którym mogą spędzić czas i z którego na bieżąco korzystają, bo jest wiele osób, które spotykamy tam praktycznie codziennie, czy w zasadzie za każdym razem, jak wybieramy się do parku, więc myślę, że sam pomysł był bardzo udany. No, trzeba wspomnieć tutaj, że ogromną zasługę trzeba przyznać Mediatece Szklana Pułapka, która wpadła na ten pomysł, żeby w pawilonie zrobić właśnie miejsce, centralne miejsce dla idei bookcrossingu w naszym mieście, czyli wymiany książek. Wielu mieszkańców przynosi swoje książki, które gdzieś tam zalegają na półkach i którymi po prostu chcą się podzielić z innymi mieszkańcami. I myślę, że ta idea jest bardzo fajna, no bo jednak dzielenie się czymś z innymi zawsze pozytywnie wpływa na relacje społeczne.
I właśnie chciałem się też dowiedzieć, jaki był wpływ mieszkańców na to, że akurat ten pawilon powstał, bo kilka miesięcy temu organizowaliście także spotkania z mieszkańcami odnośnie rewitalizacji Parku Tysiąclecia, no i oni także mogli wyrazić swoje opinie, co by chcieli tam zmienić. I możesz powiedzieć, czy właśnie dużo osób optowało za czymś takim, czy to był wasz autorski pomysł?
Trzeba powiedzieć, że sugerowaliśmy się właśnie tymi wynikami konsultacji społecznych, które prowadziliśmy, a także badaniami socjologicznymi, które się odbyły w zeszłym roku. Wiele osób wskazywało na to, że brakuje tam takiego miejsca spotkań, miejsca otwartego. Myślę, że też dość dosłownie projektantka, czyli Basia Niemiec, zasugerowała się także pomysłem mieszkańców, żeby to był biały pawilon. Tak naprawdę sama konstrukcja jest biała, ale autorka też dodała od siebie kilka dodatkowych elementów.
Jest tam też takie lustro, jakby.
Czyli tak, właśnie takie powierzchnie lustrzane, które tak naprawdę sprawiają, że ten pawilon trochę znika w samym otoczeniu i bardzo ładnie się wpisuje w to miejsce.
A powiedz mi, czy wy się nie obawiacie o tak w cudzysłowie zdrowie tego pawilonu, bo już tutaj jeszcze przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że no różne rzeczy w naszym kraju się dzieją, jeżeli coś się zostawi tak samopas i jak to wygląda z tym pawilonem?
Tak naprawdę ten projekt, który teraz prowadzimy, czyli ten projekt, który jest następstwem zeszłorocznych działań, zakłada, że pomożemy mieszkańcom Zielonej Góry oswoić się z tym, że coś pojawia się w przestrzeni publicznej, że są to różne instalacje, że to są także artystyczne obiekty, tak jak w przypadku pawilonu. Oczywiście myślę, że od początku zakładaliśmy, że no, to jest miejsce publiczne, miejsce otwarte, miejsce, którego nikt tak naprawdę nie pilnuje. Jedynie mieszkańcy i my możemy w jakiś sposób monitorować to miejsce, ale nie chodzi też o to, żeby tam w jakiś sposób postawić jakiegoś strażnika, który będzie pilnował książek czy pilnował tego miejsca, bo chodzi o to, żeby nauczyć się korzystać po prostu z takich miejsc, które są otwarte i które mogą nam się po prostu przysłużyć.
A jeżeli chodzi o bookcrossing, bo ja znalazłem na portalu internetowym jednego z zielonogórskich mediów taki artykuł, który no, sugeruje, że książki są po prostu wynoszone. No, znaczy, to jest taka idea tego bookcrossingu, żeby stamtąd książki brać, tak, ale żeby też je później oddawać. No i właśnie tutaj jest ten problem, że tych książek nie zawsze można się spodziewać, że ludzie oddadzą. Ale tam czytałem także twoją wypowiedź i ty akurat nie robisz z tego zbyt dużej afery.
No myślę, że to jest też rzecz, z którą trzeba się liczyć, tak? Że to jest charakterystyka projektów w przestrzeni publicznej w naszej polskiej rzeczywistości. I tak naprawdę dowiedzieliśmy się od mieszkańców też lokalnej społeczności, że jest to jedna osoba, która po prostu zdarza jej się przychodzić i zabrać te książki. Myślę, że też w tym momencie to jest osoba, która zrezygnowała z prób zabierania tych książek, bo nikt ich po prostu nie chce kupić.
A możesz mi powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby właśnie te książki przynieść letniego pawilonu, czy on może samodzielnie to uczynić, czy trzeba jeszcze właśnie po innych miejscach troszeczkę pochodzić, na przykład do Fundacji Salony albo do Mediateki Szklana Pułapka? Jak wygląda właśnie ten proces oddawania książek do bookcrossingu?
To zależy od tego, jak jest nam wygodnie. Możemy, jeżeli jest nam blisko do Fundacji Salony, to serdecznie zapraszamy. U nas też można zostawić książki. Można zostawić książki także w BWA na Alei Niepodległości. Można zostawić je w Mediatece Szklana Pułapka, ale równie dobrze można je zostawić w samym pawilonie. Mediateka na bieżąco stara się oznaczać te książki. Wkrótce pojawi się także instrukcja, w jaki sposób samemu można oznaczyć taką książkę, także mam nadzieję, że zachęcimy do tego mieszkańców. Oczywiście jak komuś się nie będzie chciało, można zostawić tą książkę i ona dołączy do grona innych.
I gdzie te instrukcje będzie można znaleźć, tak przyszłościowo już mówiąc?
W pawilonie. Ta instrukcja pojawi się na tablicy ogłoszeniowej obok pawilonu.
I dzisiaj właśnie w pawilonie zorganizowane będzie spotkanie, zatytułowane, tutaj się będę posiłkował ściągawką, pawilony w przestrzeni publicznej. I nawiązując do tego tytułu, chciałbym ciebie spytać, jak wygląda funkcjonalność naszego pawilonu w porównaniu z innymi w Polsce, a może nawet także poza jej granicami?
W zasadzie w każdej przestrzeni takie miejsce funkcjonuje trochę inaczej. Ale tak naprawdę idea jest wspólna, żeby było to najczęściej miejsce otwarte. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy mówić o różnych funkcjach pawilonów w przestrzeni publicznej, a także o inspiracjach, o których rozmawialiśmy w trakcie tworzenia projektu właśnie z Basią Niemiec, która też szukała różnych inspiracji. Chcielibyśmy właśnie na tej wystawie, która też będzie tymczasowa, pokazać różne przykłady, które dla nas były ważne i które uważamy za wartościowe. Chcielibyśmy właśnie wspólnie także z Norą Markiewicz, która jest autorką tekstu o historii pawilonów w naszej nowej gazecie. Chcielibyśmy porozmawiać właśnie o takich wybranych przykładach. Tam pojawią się między innymi realizacje z Londynu, z Serpentine Gallery, która ma taki program powtarzający się, że każdego roku zapraszają jakiegoś artystę, architekta, który projektuje pawilony, takie, które funkcjonują tylko przez pół roku w zasadzie. Myślę, że to jest w ogóle ciekawy pomysł i niekoniecznie do ściągnięcia, bo oczywiście tam mowa jest o ogromnych pieniądzach. W tym roku, tak jak wysłaliśmy zdjęcie prasowe właśnie pawilonu zaprojektowanego przez Su Fujimoto, który stworzył tak naprawdę taką chmurę białych rurek, po których tak naprawdę można się też wspinać i które tworzą niesamowite w ogóle wrażenie. Zaczniemy od takich przykładów, ale pokażemy też takie, które są nam trochę bliższe, bo pojawią się także pawilony wystawiennicze, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także funkcjonujące w mieście. Nora Markiewicz wskazała tutaj między innymi pawilon Emilia, który w Warszawie, który od niedawna funkcjonuje jako jedna z głównych powierzchni wystawienniczych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt. Ja bym chciała z kolei odnieść się także do galerii, która funkcjonuje między innymi w Grazu, w Austrii, czyli Staatspark Galerii, w której na bieżąco także pokazywane są prace. To są pawilony, które są przeszklone i tak naprawdę z ulicy, tak naprawdę, czyli z tej przestrzeni publicznej możemy być w stanie dostrzec to, co dzieje się w środku. Pojawią się także pawilony gastronomiczne, pawilony, które i tak naprawdę różne wariacje na temat pawilonów, które powstały w ostatnich latach. To są między innymi takie pawilony, w których hoduje się rośliny, które spełniają funkcje takie szklarniane. które służą ogrodnictwu miejskiemu, jak na przykład pawilony zaprojektowane przez Wayward Plants w różnych częściach świata w tym momencie. My pokażemy przykład właśnie też z Londynu, czyli takie pawilony nad brzegiem rzeki, które służą właśnie uprawie ogródków miejskich.
Tutaj pojawiło się w twojej wypowiedzi bardzo dużo przykładów takich pawilonów. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tego naszego, to czy możesz powiedzieć, czy któreś z tych pawilonów były inspiracją dla Zielonogórskiego?
Myślę, że wszystkie. Myślę, że wszystkie i w jakiś sposób myśleliśmy też o funkcji tego miejsca. Tutaj pojawiło się dość dużo pomysłów także od innych organizacji pozarządowych, instytucji, które gdzieś tam zaproponowały różne możliwości, tak jak na przykład kooperatywa spożywcza, która dołączyła się do naszych działań poprzez tworzenie takiego ogródka warzywno-kwiatowego, który jest na bieżąco pielęgnowany również przez panów z LGKiM, którzy obok mają swój pawilon.
Także plany są dosyć tutaj właśnie ciekawe. No właśnie, plany jeszcze inne na zagospodarowanie przestrzeni w Parku Tysiąclecia. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, czy jakieś już są i jak to będzie wyglądało?
Oczywiście. W tym momencie pracujemy właśnie z Olą Kubiak nad kolejnym projektem, który pojawi się w ciągu najbliższych 2 tygodni w przestrzeni parku. Ola pracuje z osobami niepełnosprawnymi, które poruszają się na wózku, które są niezwykle aktywne. I będzie to projekt, który tak naprawdę ma zaznaczyć obecność osób niepełnosprawnych w Parku Tysiąclecia i ma trochę skłonić właśnie projektantów i w ogóle myślę, że także nas wszystkich, którzy odpowiadamy w jakiś sposób za przestrzeń publiczną, o tym, żebyśmy myśleli o potrzebach osób niepełnosprawnych. Dalej do Zielonej Góry przyjadą architekci z krakowskiego biura Butzut, którzy zaczynają właśnie pracę nad koncepcją zagospodarowania parku. Pojawi się także pod koniec sierpnia instalacja artystyczna, taki obiekt, który będzie także służył do siedzenia. Będzie to taka trochę nietypowa ławka autorstwa Magdy Starskiej. Później we wrześniu do Zielonej Góry przyjeżdża Jaśmina Wójcik, która za cel obrała sobie pracę z mieszkańcami nad historią tego miejsca, czyli taki tak naprawdę najtrudniejszy aspekt w ogóle pracy w tym parku, czyli przemiany, powrócenie do tej przemiany cmentarza w miejski park. No i dalej będę, myślę, że już na bieżąco opowiadała. Między innymi pojawi się także austriacka artystka Iza Rosenberger, którą również bardzo interesuje historia Boichelta w kontekście tego parku i sama historia tego miejsca.
I tak tych propozycji już podałaś bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że udaje się wszystkie zrealizować i Park Tysiąclecia na nowo zakwitnie. No a póki co dzisiaj zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się o godzinie 18:00 i każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w dyskusji, będzie miał ku temu okazję, prawda?
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu. Chcielibyśmy się również dowiedzieć, jak Państwo wyobrażają sobie właśnie to taki pawilon, który mógłby funkcjonować, czy może spodoba się Państwu idea tworzenia takich miejsc tymczasowo lub na stałe. Także serdecznie zapraszamy.
Dzięki i zapraszamy również. Marta Gendera z Fundacji Salony była moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo za przybycie do naszego studia.
Dziękuję bardzo.
No i zapraszamy na kolejny VIP Room już jutro o godzinie 9:30. Do usłyszenia.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.